Federacja Rosyjska składa się z ponad 80 podmiotów. Republik, krajów, obwodów, okręgów autonomicznych i miast federalnych oraz jednego bardzo ciekawego obwodu autonomicznego. Według oficjalnego spisu ludności Rosję zamieszkują przedstawiciele prawie 200 grup etnicznych, które stanowią niezwykle różnorodną mozaikę kultur i posługują się ogromną liczbą języków. A ponieważ wielu z Was wyrażało ostatnio w komentarzach zaciekawienie tym, co Rosja ma w środku, dzisiaj przyjrzymy się wspólnie poszczególnym częściom składowym Federacji Rosyjskiej. Całość podzieliłem na dwa odcinki. W uproszczeniu na część europejską ze wstępem oraz na część azjatycką. I tak dzisiaj opowiem Wam najpierw o różnych rodzajach podmiotów federacji. Na przykład o tym, czym różnią się republiki od krajów. Po czym zabierzemy się za ich przegląd na mapie. Wzbogacony różnymi ciekawostkami na temat ludności, języków oraz historii. Zaczniemy od północnego Kaukazu, potem przeniesiemy się w okolice Wołgi i na tereny położone na zachód od Uralu. Następnie dotrzemy na północ, nad Morze Karskie, Morze Barentsa i Morze Białe, aż w końcu przyjrzymy się jeszcze kilku zachodnim częściom federacji. W drugim odcinku skupimy się za to na części azjatyckiej, na Syberii oraz Dalekim Wschodzie. Najpierw opowiem o trzech ogromnych jednostkach terytorialnych z Jakucją na czele. Potem trafimy na południe Syberii i będziemy posuwać się sukcesywnie na wschód. Od kraju altajskiego przez okolice jeziora Bajkał aż nad Ocean Spokojny. I wreszcie na koniec przyjrzymy się także kilku regionom nad Pacyfikiem. Od granicy z Koreą Północną aż po Kamczatkę oraz Czukotkę. I tak omówimy pokrótce wszystkie najbardziej charakterystyczne podmioty federacji. 22 republiki i 9 krajów, a także 4 okręgi autonomiczne, 1 obwód autonomiczny i 3 miasta federalne. Spośród 46 obwodów wybiorę natomiast 11 najciekawszych. Całość ma charakter przeglądu i będę w nim skupiał się tylko na wybranych aspektach, ale niewykluczone, że kiedyś pojawią się jeszcze inne odcinki o Rosji, w których znajdzie się przestrzeń na więcej opowieści. I jeszcze dwie krótkie uwagi techniczne. Po pierwsze, dzisiejszy odcinek zawiera sporo informacji, w których bardzo łatwo się pomylić. Na przykład o grupach etnicznych, liczbach mieszkańców albo językach urzędowych. Niektóre z nich dodatkowo zmieniają się w czasie albo są podawane różnie w zależności od źródła. Staram się podejść do tego wszystkiego rzetelnie, ale bardzo możliwe, że w tym odcinku jakieś nieścisłości się zdarzą. Tym bardziej, że nie ma jeszcze pełnych wyników najnowszego spisu ludności Rosji. Dlatego już tradycyjnie, gdybym coś podobnego wykrył po publikacji, to będzie errata pod filmem. Po drugie, w myśl konstytucji rosyjskiej w skład federacji wchodzą dwa podmioty sporne, to znaczy miasto Sewastopol i Republika Krymu. Przez większość państw świata są uznawane za część Ukrainy, ale obecnie funkcjonuje w nich rosyjska administracja i Rosja uważa je za swoje. Nie będę dziś skupiał się na tej kwestii, a tym bardziej zajmował się jej rozstrzyganiem, ale zaznaczam tylko, że w tym odcinku pojawią się mapy, na których Krym może być zaznaczany różnie, jako część Ukrainy lub Rosji, w zależności od źródła mapy. Ten odcinek powstaje dzięki wsparciu patronów. Jest mi niezmiernie miło, że doceniacie ten kanał i bardzo dziękuję za wasze dobre serca i chęć wspierania mojej twórczości. A teraz przyjrzyjmy się temu, co Rosja ma w środku. Federacja Rosyjska składa się z 6 różnych rodzajów podmiotów. Od całkiem zwyczajnych, nie wyróżniających się zbytnio obwodów, po bardzo zróżnicowane etnicznie republiki i obwody autonomiczne. Pod pewnymi względami wszystkie podmioty są sobie równe i na przykład każdy z nich ma po 2 przedstawicieli w Izbie Wyższej Rosyjskiego Parlamentu, czyli Radzie Federacji. I to niezależnie od tego, czy jest większy od Argentyny, czy też zajmuje obszar zbliżony do kilku polskich powiatów. Z drugiej strony, zasady funkcjonowania i stopień autonomii poszczególnych podmiotów mogą się bardzo od siebie różnić. I ogromne znaczenie ma tutaj to, czy podmiot jest republiką, krajem, czy może jeszcze czymś innym. Najwyższy stopień autonomii posiadają republiki. Mają na przykład własne konstytucje i mogą ustanawiać swe własne dodatkowe języki urzędowe. Oczywiście obok języka rosyjskiego, który ma status języka urzędowego na terenie całego państwa. Republiki są z założenia formą autonomii dla największych mniejszości etnicznych w Rosji. I prawie we wszystkich przypadkach ich nazwa nawiązuje do jednej albo dwóch grup etnicznych. Udział tych grup w populacji poszczególnych republik jest jednak bardzo zróżnicowany. Na przykład w Czeczenii czy Inguszetii ponad 90% ludności stanowią odpowiednio Czeczeni oraz Ingusze, ale w Karelii rodzimych Karelów jest mniej niż 8%, a zdecydowaną większość ludności stanowią etniczni Rosjanie. Historycznie większość republik wywodzi się z dawnych autonomicznych, socjalistycznych republik radzieckich, czyli jednostek na poziomie o szczebel niższym niż dawne republiki radzieckie, takie jak Litwa czy na przykład Kazachstan. Obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej istnieją 22 republiki i zajmują około 1/4 całej powierzchni Rosji. W latach 90. poziom autonomii wielu z nich był całkiem spory, ale w kolejnych dekadach ich przywileje były stopniowo zmniejszane, a większość władzy przejął centralny rząd w Moskwie. Dwa kolejne rodzaje podmiotów to obwody i kraje. Obwody to najbardziej zwyczajne, pospolite części składowe Federacji Rosyjskiej, które zwykle są zamieszkane przede wszystkim przez etnicznych Rosjan. Jak widzicie na mapie, jest ich naprawdę dużo, bo aż 46, i w zdecydowanej większości są położone w zachodniej, europejskiej części Rosji. Zwykle ich nazwy pochodzą od nazw ich stolic, np. obwód smoleński czy obwód rostowski. Z kolei kraje, których obecnie jest 9, to właściwie prawie to samo co obwody i są nazywane krajami głównie ze względów historycznych. Wyjątkiem jest tutaj kilka najnowszych krajów, które powstały w wyniku połączenia pewnych obwodów z okręgami autonomicznymi, a słowo kraj ma w nich symbolicznie podkreślać ich złożoność etniczną. W czasach sowieckich jedyną istotną różnicą pomiędzy obwodem a krajem było to, że obwody autonomiczne, czyli jeszcze inny rodzaj jednostki terytorialnej, mogły być podporządkowane republikom lub krajom, ale nie zwykłym obwodom. I tak dochodzimy do dwóch rodzajów podmiotów, które łatwo pomylić, to znaczy do obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych. Obwody autonomiczne były w czasach sowieckich formą autonomii tworzoną dla tych grup etnicznych, które nie posiadały zbyt wielkiej populacji. Innymi słowy, były zbyt mało liczne, by mogły utworzyć własną republikę autonomiczną. Pod koniec swojego istnienia w ZSRR istniało 5 obwodów autonomicznych: adygejski, karaczajo-czerkieski, górno-ałtajski, chakaski oraz żydowski. Ale na początku lat 90. 4 z nich zostały awansowane, najpierw do statusu republik autonomicznych w ramach ZSRR, a potem republik w ramach Federacji Rosyjskiej. I tak do dziś uchował się tylko jeden, żydowski obwód autonomiczny, o którym opowiem więcej w następnym odcinku. Okręgi autonomiczne są w sumie podobne do obwodów autonomicznych i także są pomyślane jako forma autonomii dla niewielkich grup etnicznych. Są jednak o tyle dziwne, że z jednej strony są pełnoprawnymi podmiotami Federacji Rosyjskiej, tak samo jak obwody, republiki czy kraje, ale z drugiej strony są jednocześnie częściami składowymi obwodów, czyli innych podmiotów Federacji. Co jeszcze dziwniejsze, istnieje tu jeden wyjątek, czyli Czukotki Okręg Autonomiczny, który nie należy do żadnego obwodu. Do roku 2005 istniało w Rosji 10 okręgów autonomicznych, ale w kolejnych latach 6 z nich połączyło się z krajami lub obwodami. I tak do dziś pozostał już tylko ten dziwny okręg Czukotki i 3 inne okręgi autonomiczne podporządkowane obwodom. Ostatnim, 6 rodzajem podmiotu federacji są miasta federalne, czyli w zasadzie miasta wydzielone, nie należące do żadnego obwodu, republiki czy kraju. Obecnie istnieją 3 takie miasta: Moskwa oraz Petersburg, czyli największe miasta Rosji, a także, przynajmniej według rosyjskiej konstytucji, Sewastopol, położony na Półwyspie Krymskim. Oczywiście, tak jak Polska dzieli się nie tylko na województwa, ale też na powiaty i gminy, tak także Rosja dzieli się na różne mniejsze jednostki administracyjne, ale te nie są już podmiotami federacji i nie będziemy w nie dzisiaj wnikać. Warto natomiast wspomnieć, że od ponad 20 lat istnieje jeszcze jeden poziom podziału Rosji, czyli okręgi federalne, które grupują poszczególne podmioty federacji. I choć teoretycznie nie są kolejnym szczeblem podziału administracyjnego, to generalnie służą sprawowaniu kontroli nad regionami państwa i sprzyjają centralizacji władzy. Początkowo było ich 7: północno-zachodni, centralny, nadwołżański i południowy na zachodzie, a także uralski, syberyjski i dalekowschodni na wschodzie. 10 lat później z części Okręgu Południowego wyodrębniono jednak Okręg Północno-Kaukaski. Natomiast po aneksji Krymu w roku 2014 utworzono osobny Krymski Okręg Federalny, składający się z miasta Sewastopol i Republiki Krymu, choć 2 lata później włączono go do Południowego Okręgu Federalnego. Obecnie istnieje więc 8 okręgów, przy czym zdarzają się też zmiany ich granic. Na przykład w roku 2018 Republika Buriacji i Kraj Zabajkalski przeszły z syberyjskiego do dalekowschodniego okręgu federalnego. I tak, wyposażeni w wiedzę o 6 rodzajach podmiotów federalnych, możemy przyjrzeć się teraz najciekawszym z nich na mapie. Zaczniemy od południowo-zachodniej Rosji, czyli terenów położonych pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. Mamy tutaj 2 kraje i 8 republik. Najdalej na zachód położony jest kraj krasnodarski, o którym już trochę wspominałem w odcinkach o Morzu Azowskim oraz o moście na Krym. Mieszka tu ponad 5 milionów ludzi i jest to 3 najbardziej ludny spośród podmiotów federacji. Pod względem liczby ludności ustępuje jedynie Moskwie i obwodowi moskiewskiemu. Jest natomiast nieco ludniejszy od Petersburga, choć oczywiście ta ludność jest rozłożona na sporym obszarze, porównywalnym powierzchniowo do Czech. Stolicą kraju jest oczywiście Krasnodar, ale bardzo znaczące i znane są jeszcze 2 inne miasta leżące w tej okolicy, a mianowicie Soczi, gdzie stosunkowo niedawno odbyły się Igrzyska Olimpijskie, a także Noworosyjsk, bardzo istotny port i jedna z 2 głównych baz rosyjskiej floty czarnomorskiej. Od zachodu kraj krasnodarski jest otoczony przez wody Morza Azowskiego i Morza Czarnego, natomiast na południu graniczy z Abchazją, czyli państwem nieuznawanym i uważanym formalnie na arenie międzynarodowej najczęściej za część Gruzji. Najbardziej intrygującą jest chyba jednak enklawa, czyli właściwie dziura pośrodku kraju krasnodarskiego. To Republika Adygei, nazywana skrótowo Adygeją lub Adygeą. Jej stolicą jest Majkop, który możecie kojarzyć z II wojny światowej, bo wraz z pobliskimi polami naftowymi był jednym z ważniejszych celów niemieckiej ofensywy na Kaukaz. Tytularną grupą etniczną tej republiki są Adygowie, czyli właściwie Czerkiesi. Niegdyś zamieszkiwali duże połacie Kubania i północnego Kaukazu, ale wielu z nich wypędzono z tego regionu jeszcze w XIX wieku. Dziś potomkowie tych, którzy tu pozostali, są rozproszeni po 2 podmiotach federacji, w tym 3 bardzo bliskich sobie republikach – Adygei, Karaczajo-Czerkiesi i Kabardo-Bałkarii. W Adygei Czerkiesi stanowią jednak zaledwie 1/4 mieszkańców wobec 2/3 Rosjan, co w ostatnich dekadach doprowadziło do planów włączenia enklawy do kraju krasnodarskiego. Niemniej póki co republika istnieje, a dodatkowym językiem urzędowym obok rosyjskiego jest w niej język adygejski, czyli zachodnio-czerkieski. Dalej na wschód położone są 2 wspomniane już republiki zamieszkane po części przez Czerkiesów. Karaczajo-Czerkiesja ze stolicą w Czerkiesku i Kabardo-Bałkaria, albo inaczej Kabardyno-Bałkaria ze stolicą w Nalczyku. Pod wieloma względami są do siebie bardzo podobne i obie w swych nazwach nawiązują do 2 grup etnicznych. A co ciekawe, w pewnym uproszczeniu są to prawie te same kombinacje etniczne, różniące się m.in. proporcjami. I tak w obu tych republikach żyją podgrupy Czerkiesów. W Karaczaju-Czerkiesji stanowią 15% mieszkańców i są nazywani właśnie Czerkiesami. Natomiast w Kabardo-Bałkarii stanowią mniej więcej 1/2 mieszkańców i są nazywani Kabardyjczykami. Obie te grupy mówią jednak w zasadzie tym samym językiem, kabardyjsko-czerkieskim, albo inaczej wschodnio-czerkieskim, który ma status języka urzędowego w obu tych republikach. Podobnie, choć niejako na odwrót, jest z 2 pozostałymi ludami tytularnymi tych republik, określanymi jako ludy tureckie. W Karaczaju-Czerkiesji mieszkają Karaczajowie, którzy stanowią w niej ponad 40% ludności. Natomiast w Kabardo-Bałkarii są to Bałkarzy, stanowiący tam nieco ponad 10% mieszkańców. Oba te ludy są jednak ze sobą blisko spokrewnione i posługują się w zasadzie tym samym językiem karaczajsko-bałkarskim, który także ma status języka urzędowego w obu tych republikach. Karaczajo-Czerkiesja ma w sumie jednak aż 5 języków urzędowych i oprócz już wymienionych i rosyjskiego są to języki abazyński oraz nogajski. Co ciekawe, na początku lat 90. bardzo możliwy był podział tej republiki na 2, 3, a nawet 5 mniejszych części, ale ostatecznie, zgodnie z wynikiem referendum, zrezygnowano z podziału. Na marginesie dodam tu jeszcze, że Karaczajo-Czerkiesję i Kabardo-Bałkarię łączy jeszcze jedna charakterystyczna rzecz, a mianowicie to, że ich granica przebiega przez zbocza Elbrusu, najwyższego szczytu Kaukazu. W niektórych źródłach Elbrus uznawany jest zresztą za najwyższy szczyt Europy i zaliczany do niektórych wersji korony Ziemi. Chociaż to sprawa wysoce dyskusyjna i zależy od tego, jaką wersję przebiegu granicy pomiędzy Europą a Azją przyjmiemy. Dalej na wschód leży Osetia Północna ze stolicą we Władykaukazie, w którym mieszka prawie połowa jej mieszkańców. Oficjalnie w nazwie tej republiki figuruje jeszcze dopisek Alania, co nawiązuje do nazwy jednego ze średniowiecznych królestw. Dodatkowym językiem urzędowym jest tutaj osetyjski, należący do języków irańskich, a Osetyjczycy stanowią około 2/3 mieszkańców republiki. Warto tu wspomnieć, że tuż obok Osetii Północnej, po drugiej stronie gór, znajduje się jeszcze Osetia Południowa. Za czasów sowieckich dwie części Osetii umieszczono w dwóch republikach, rosyjskiej oraz gruzińskiej, co wtedy nie miało jednak aż takiego znaczenia, bo w końcu znajdowały się w jednym państwie. Ale po rozpadzie ZSRR zostały rozdzielone granicą międzypaństwową, co stało się jedną z przyczyn długiego konfliktu, który miał też dwie ostre wojenne odsłony na początku lat 90., a także w roku 2008. Dzisiaj Osetia Południowa, podobnie jak Abchazja, stanowi tak zwane państwo nieuznawane, w dużym stopniu związane z Rosją, choć większość państw świata uznaje je za terytorium Gruzji. Kolejne dwie republiki północnego Kaukazu to Inguszetia oraz Czeczenia. W czasach sowieckich, aż do początku lat 90., istniała tu jedna wspólna czeczeńsko-inguska autonomiczna socjalistyczna republika radziecka. Wraz z rozpadem ZSRR w roku 91 Czeczeni dostrzegli jednak szansę na niepodległość i odmówili wstąpienia do Federacji Rosyjskiej. Natomiast Ingusze, którzy nie chcieli być częścią czeczeńskiego konfliktu z władzami w Moskwie, zdecydowali się wtedy na oderwanie od wspólnej republiki. I tak nowo powstała Republika Inguszetii weszła już samodzielnie w skład Federacji Rosyjskiej. Ale chociaż Ingusze uniknęli konfliktu na miarę tego w Czeczenii, to doszło wtedy do innej, krótkiej wojny pomiędzy Inguszetią a Osetią Północną. Przedmiotem konfliktu był rejon przygraniczny, w którym żyli Ingusze, ale który za czasów Stalina włączono do Osetii Północnej. Doszło do zbrojnych starć, interweniowały wojska rosyjskie, a potem kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało wygnanych ze swoich domów. Tymczasem Czeczeni przystąpili do budowania własnego, niepodległego państwa, nazywanego przez nich Czeczeńską Republiką Iczkerii. Na to nie zamierzała jednak pozwolić Rosja i pod koniec roku 94 podjęła próbę odzyskania pełnej kontroli nad republiką, co przeszło do historii pod nazwą Pierwszej Wojny Czeczeńskiej. Wojna zakończyła się po 2 latach, chociaż w sposób niejednoznaczny, a przyszły status Czeczenii wciąż był niepewny. Kilka lat później, już za czasów Putina jako premiera Rosji, doszło jednak do drugiej wojny czeczeńskiej, która w dużym uproszczeniu doprowadziła do reintegracji republiki z Federacją Rosyjską. Stolicą Czeczenii jest oczywiście Grozny, natomiast stolicą sąsiedniej Inguszetii jest małe, niespełna kilkutysięczne miasteczko Magaz. Ingusze oraz Czeczeni są powiązani ze sobą etnicznie i językowo i stanowią zdecydowaną większość mieszkańców swoich republik. Ingusów w Inguszetii jest 90-kilka% i podobnie ma się też sprawa z Czeczenami w Czeczenii. Choć warto zaznaczyć, że przed upadkiem Związku Radzieckiego 1/4 ludności obecnej Czeczenii stanowili etniczni Rosjanie, a na terenach inguskich było ich 10%. Dodatkowymi językami urzędowymi w tych republikach są odpowiednio inguski oraz czeczeński. Co ciekawe, Inguszetia wyróżnia się w Rosji na wielu poziomach. Z jednej strony notuje najniższe PKB na mieszkańca spośród wszystkich podmiotów Federacji Rosyjskiej. Z drugiej wyróżnia się też najniższym w Rosji spożyciem alkoholu na osobę oraz najdłuższą średnią oczekiwaną długością życia mieszkańców. Ostatnią z kaukaskich republik Federacji Rosyjskiej jest Dagestan ze stolicą w Machaczkale. Od południa graniczy z Azerbejdżanem. Jest to najbardziej na południe wysunięta część Rosji. Na krótkim odcinku graniczy też z Gruzją, tak samo jak kilka innych północno-kaukaskich republik. Dagestan różni się jednak od nich pod wieloma względami. Po pierwsze, jest znacznie większy i ma szeroki dostęp do Morza Kaspijskiego. Po drugie, stanowi prawdziwą mozaikę kultur i żyje w nim kilkadziesiąt znaczących grup etnicznych. Najbardziej liczni są Awarowie, Dargilczycy, Lezgini oraz Kumycy, ale ogólnie tych grup etnicznych jest na tyle dużo, że nie mieszczą się w nazwie republiki, a słowo Dagestan oznacza po prostu krainę gór. Dodatkowymi językami urzędowymi są tutaj tak zwane języki narodów Dagestanu, których jest co najmniej kilkanaście. Etniczni Rosjanie stanowią zaledwie kilka procent mieszkańców Dagestanu. I tak po omówieniu siedmiu północno-kaukaskich republik warto porównać je jeszcze pod kątem powierzchni, liczby ludności oraz religii. Najlepiej nałóżmy na mapę kontury Polski. Widzimy teraz, że wszystkie te republiki są stosunkowo niewielkie, porównywalne z polskimi województwami. Największy Dagestan to tak mniej więcej dwa województwa. Druga Czeczenia jest mniej więcej wielkości województwa podkarpackiego. Natomiast Inguszetia, najmniejsza republika Federacji Rosyjskiej, jest trzy razy mniejsza od niewielkiego przecież województwa świętokrzyskiego. Te siedem kaukaskich republik zamieszkuje łącznie 7,5 miliona osób, z czego 3 miliony mieszkają w Dagestanie, a 1,5 miliona w Czeczenii. Pozostałe pięć republik liczy po kilkaset tysięcy mieszkańców. Jeśli zaś chodzi o religię, to w pięciu z siedmiu republik zdecydowana większość ludności wyznaje islam. Wyjątkiem jest Adygea, która jednak jak wiemy jest zamieszkana głównie przez etnicznych Rosjan, a także Osetia Północna, w której dominuje prawosławie. Nad Morzem Kaspijskim, na północ od Dagestanu, jest położony jeszcze jeden podmiot o statusie republiki, to znaczy Republika Kałmucji, ze stolicą w mieście Elista. Ma jednak zupełnie inny charakter niż Republiki Północnego Kaukazu, chociażby dlatego, że nie ma tu gór. To najmniej zalesiony spośród podmiotów Federacji Rosyjskiej i praktycznie w całości pokrywa go step oraz tereny półpustynne. Jest także najsłabiej zaludnionym regionem w południowo-zachodniej Rosji i na obszarze wielkości Czech mieszka tutaj niecałe 300 tysięcy osób. Co bardzo ciekawe, ponad połowę mieszkańców tej republiki stanowią Kałmucy, czyli jeden z ludów mongolskich, a najbardziej rozpowszechnioną religią jest tutaj buddyzm. W związku z tym, w zależności od przyjętego wariantu granicy pomiędzy Europą a Azją, można powiedzieć, że Kałmucja to jedyna republika w Europie, w której dominuje buddyzm. Dodatkowym obok języka rosyjskiego językiem urzędowym jest w niej kałmucki, z rodziny języków mongolskich. Ostatnim podmiotem w regionie jest kraj Stawropolski, ze stolicą w Stawropolu, leżący pomiędzy Kałmucją a republikami kaukaskimi. 80% jego ludności stanowią Rosjanie, a 6% Ormianie. A wspominam o nim głównie dlatego, że ma status kraju, a nie zwykłego obwodu. I tak dochodzimy do dwóch najbardziej kontrowersyjnych podmiotów uważanych przez Rosję za część federacji, to znaczy do Republiki Krymu i miasta Sewastopol. Wspomniałem już o tym, że większość państw świata uznaje je za część Ukrainy, chociaż obecnie de facto są włączone w struktury państwowe Rosji. I tak w ramach Federacji Rosyjskiej Sewastopol posiada status miasta federalnego. Liczy około 500 000 mieszkańców i jest największym miastem na Krymie, choć dwa pozostałe miasta federalne, czyli Moskwa oraz Petersburg, są zdecydowanie większe. Jego specjalny status nie wynika jednak z wielkości, a jest raczej czymś w rodzaju historycznej kontynuacji. Sewastopol miał bowiem status miasta wydzielonego już w czasach sowieckich, a także potem w ramach państwa ukraińskiego, co w dużej mierze było związane z tym, że stanowił siedzibę floty czarnomorskiej. Obok jest Republika Krymu. Jej stolicą jest Symferopol, a dodatkowymi językami urzędowymi obok rosyjskiego są formalnie także język ukraiński oraz krymsko-tatarski. Kiedy spojrzymy na mapę zachodniej Rosji, zobaczymy, że istnieją tu dwa obszary, w których znajduje się dużo sąsiadujących ze sobą republik. Pierwszy to Kaukaz Północny, który już omówiłem. Drugi to tereny położone w okolicach środkowej Wołgi, na zachód od Uralu. Istnieje tu 6 republik należących do Nadwołżańskiego Okręgu Federalnego i upraszczając, 3 z nich są formą autonomii dla ludów ugrofińskich, a 3 dla ludów tureckich, czy też inaczej turkijskich. Najbardziej na zachód wysuniętą spośród tych wszystkich republik jest Mordowia ze stolicą w Sarańsku. Tytularną narodowością są tutaj Mordwini, którzy stanowią około połowy ludności tej republiki i dzielą się na 2 główne grupy, uznawane najczęściej za odrębne grupy etniczne – lud Erzja na wschodzie i lud Moksza na zachodzie. Te grupy posługują się językami ugrofińskimi o nazwach takich jak ludy, czyli Erzja i Moksza, które są także dodatkowymi językami urzędowymi w tej republice. Ze względu na odrębność tych grup, w latach 90. pojawiła się zresztą koncepcja podziału Mordowii na 2 republiki, ale ostatecznie została odrzucona. Nieco dalej na wschód leży Republika Czuwaska, czyli inaczej Czuwasja, ze stolicą w mieście Czeboksary. 2/3 ludności tej republiki stanowią Czuwasze, należący do ludów tureckich, a dodatkowym językiem urzędowym jest język czuwaski. Po drugiej stronie Wołgi znajduje się z kolei republika o bardzo ciekawej nazwie Mariel, ze stolicą w mieście Joszkar-Oła. Tytularną grupą etniczną są tutaj Maryjczycy, którzy stanowią nieco ponad 40% populacji i jest ich tutaj niewiele mniej niż etnicznych Rosjan. Dodatkowym językiem urzędowym jest język maryjski, należący do języków ugrofińskich. Sąsiedni Tatarstan na chwilę przeskoczymy, bo tutaj jest trochę więcej rzeczy do powiedzenia. Natomiast teraz zwrócę jeszcze uwagę na Republikę Udmurcji ze stolicą w Iżewsku, położoną kawałek dalej na północ. Udmurci, czyli kolejny lud ugrofiński, stanowią niecałą 1/3 mieszkańców tej republiki, a dodatkowym językiem urzędowym jest w niej język udmurcki. Te 4 pobliskie republiki, które właśnie wymieniłem, mają szereg cech wspólnych. Każda z nich jest mniej więcej wielkości polskiego województwa i mieszka w niej około 1 000 000 osób. Trochę mniej w przypadku Mariel i Mordowii i trochę więcej w przypadku Czuwaszii oraz Udmurcji. Większe oraz ludniejsze są natomiast 2 dalsze republiki tego regionu. Tatarstan ze stolicą w Kazaniu, 5. największym mieście Rosji, oraz Baszkiria, czy też inaczej Republika Baszkortostanu ze stolicą w Ufie. Obie liczą mniej więcej po 4 miliony mieszkańców, przy czym Tatarstan można porównać powierzchniowo do Litwy, natomiast Baszkirię do Litwy i Łotwy łącznie. Te 2 republiki są też ze sobą silnie powiązane, a to ze względu na związki etniczne, językowe i kulturowe pomiędzy Tatarami a Baszkirami. Tatarzy to 2 po Rosjanach najliczniejsza grupa etniczna w Rosji i szacunkowo stanowią około 4% populacji całej federacji. W Tatarstanie stanowią ponad połowę mieszkańców wobec 40% etnicznych Rosjan. Z kolei Baszkirów w Baszkirii jest około 30%, czyli nieco mniej niż Rosjan, ale spokrewnieni z nimi Tatarzy stanowią kolejną 1/4 ludności tej republiki, a zatem wspólnie z Baszkirami dominują liczebnie nad Rosjanami. Ważną religią w obu tych republikach jest islam. W Baszkirii wyznają go prawie 2/3 mieszkańców, a w Tatarstanie około 1/3. Natomiast dodatkowymi językami urzędowymi są spokrewnione ze sobą języki turkijskie, tatarski w Tatarstanie oraz baszkirski w Baszkirii. Ciekawa jest także najnowsza historia tego regionu. Mówiłem już o buncie Czeczeni na początku lat 90., ale warto pamiętać, że Czeczenia nie była jedynym podmiotem, który nie podpisał wtedy umowy federacyjnej z Rosją. Drugą republiką, która pierwotnie tego nie uczyniła, był właśnie Tatarstan. Przyjął za to swą nową konstytucję, w myśl której stanowił suwerenne państwo i podmiot prawa międzynarodowego, co wywołało duże napięcia na linii Kazań-Moskwa. Tatarzy balansowali pomiędzy ideami niepodległości a szerokiej autonomii w ramach Federacji Rosyjskiej. W końcu jednak Tatarstan stał się podmiotem federalnym i uzyskał trochę większy stopień autonomii niż inne republiki. Choć dziś, po latach, wiele z tych pierwotnych przywilejów zostało już wycofanych. Przenieśmy się teraz stopniowo na północ. Najpierw do 2 podmiotów położonych po zachodniej stronie Uralu. Kraju Permskiego ze stolicą w Permie i Republiki Komi ze stolicą w mieście Syktywkar. Oba te regiony są zamieszkane częściowo przez ludy ugrofińskie. Rdzenną ludnością Republiki Komi są Komiacy, którzy stanowią obecnie mniej więcej 1/4 jej ludności. W kraju permskim mieszkają natomiast powiązani z nimi Komipermiacy, choć jest ich zdecydowanie mniej i stanowią tylko 3% mieszkańców tego kraju. Jeszcze niedawno mieli swój własny komipermiacki okręg autonomiczny, który podlegał obwodowi permskiemu, ale jednocześnie był też osobnym podmiotem federalnym. Kilkanaście lat temu oba podmioty zostały jednak złączone w jeden i nazwane krajem. Na obszarze dawnego okręgu autonomicznego do dziś dodatkowym oficjalnym językiem jest jednak język komipermiacki, blisko związany z językiem komi, który ma status języka urzędowego w sąsiedniej republice. Komi to zdecydowanie największa spośród europejskich republik Federacji Rosyjskiej. Jest o 1/3 większa od Polski, choć liczy zaledwie około 1 000 000 mieszkańców i w prawie 3/4 pokrywa ją las. W najbardziej na północ wysuniętej części tej republiki, czyli już za kołem podbiegunowym, znajduje się z kolei miasto Workuta, określane czasami jako najbardziej na wschód wysunięte miasto Europy. Jej historia związana jest silnie z obozami gułagu i wydobyciem węgla. Jeszcze dalej na północ, w większości za kołem podbiegunowym, znajduje się natomiast Niemiecki Okręg Autonomiczny. Tutaj krajobraz jest już zdecydowanie odmienny. Dominują ogromne, otwarte, arktyczne przestrzenie, a lasy zajmują zaledwie 1% powierzchni tego okręgu. Niemiecki Okręg Autonomiczny rozciąga się ze wschodu na zachód na dystansie prawie 1000 km, a od północy obmywają go wody Morza Barentsa i Morza Karskiego. Jest niewiele mniejszy od Białorusi, ale mieszka tutaj zaledwie 40 tysięcy osób. Jest to najsłabiej zaludniony ze wszystkich podmiotów federacji. Niecałe 20% ludności to Nieńcy, zaliczani do samojedów, a 9% to wspomniani już wcześniej Komiacy. Większość ludności żyje w stolicy, którą jest niewielkie 25-tysięczne miasteczko o nazwie Narian Mar. Niemiecki Okręg Autonomiczny jest jednym z tych dziwnych tworów, które z jednej strony są pełnoprawnymi podmiotami Federacji Rosyjskiej, a z drugiej podlegają jednocześnie innemu podmiotowi, w tym przypadku obwodowi archangielskiemu. Kilka lat temu planowano zresztą likwidację tego okręgu, czyli de facto odebranie autonomii Niemcom, ale w związku ze sprzeciwem mieszkańców póki co ten pomysł nie został zrealizowany. Jego nadrzędna jednostka, czyli obwód archangielski, to z kolei zdecydowanie największy podmiot federalny w europejskiej części Rosji. Składa się z kilku części: kontynentalnej części obwodu wokół Archangielska i rzeki Dwiny, wysp Sołowieckich położonych na Morzu Białym, wspomnianego już Niemieckiego Okręgu Autonomicznego, a także dwóch archipelagów arktycznych, Nowej Ziemi i położonej jeszcze dalej na północ Ziemi Franciszka Józefa. W sumie obwód archangielski jest większy od europejskiej części Francji, choć mieszka w nim niecałe 1,5 miliona osób. Po drugiej stronie Morza Białego leży obwód murmański, położony w większości na Półwyspie Kolskim. Od północy oblewają go wody Morza Barentsa, a od zachodu graniczy z Norwegią oraz Finlandią. Zdecydowana większość tego obwodu jest położona za kołem podbiegunowym. Choć obwód murmański zajmuje powierzchnię równą prawie połowie powierzchni Polski, to mieszka tam tylko około 800 tysięcy osób. Zdecydowaną większość z nich stanowią etniczni Rosjanie, a rdzenni mieszkańcy tego obszaru, czyli Samowie lub Lapończycy, to dziś zaledwie około 2 promili populacji regionu. Kawałek dalej na południe leży Republika Karelii. Jest mniej więcej o połowę mniejsza od sąsiedniej Finlandii, a jej stolicą jest Pietrozawodsk, położony nad jeziorem Onega. Rdzenną ludnością tej republiki są ugrofińscy Karelowie, chociaż obecnie stanowią oni niespełna 8% jej całkowitej ludności, a zdecydowana większość mieszkańców Karelii to współcześnie Rosjanie. Republika Karelii ma ciekawą historię. Została utworzona już w latach 20. XX wieku jako Republika Autonomiczna w ramach Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W roku 1940 została jednak awansowana o stopień wyżej, do rangi Republiki Radzieckiej, takiej jak na przykład Białoruś, i funkcjonowała wtedy pod nazwą Karelo-Fińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a język fiński był jednym z dwóch języków urzędowych. To wszystko miało być wstępem do ewentualnej aneksji Finlandii przez Związek Radziecki, co jednak nigdy nie nastąpiło, a do ZSRR włączono jedynie skrawki fińskiego terytorium. W latach 50. status Karelii został ponownie zredukowany, a z nazwy usunięto dopisek fińska. Obecnie jedynym językiem urzędowym tej republiki jest język rosyjski, chociaż w niektórych jej częściach za oficjalne uznawane są także języki karelski, fiński i wepski. Od południa Karelia graniczy z obwodem leningradzkim. I nie jest to żadna pomyłka, bo chociaż miasto Leningrad stało się w latach 90. Petersburgiem, to obwód leningradzki zachował swoją nazwę do dziś. Podobnie ma się zresztą sytuacja z obwodem Swierdłowskim na Uralu. Jego stolica w czasach sowieckich nazywała się Swierdłowsk, na cześć Jakowa Swierdłowa, jednego z bolszewickich przywódców. Ale choć w latach 90. Swierdłowsk stał się Jekaterynburgiem, to dawna sowiecka nazwa obwodu obowiązuje do dziś. Obwód leningradzki otacza Petersburg prawie ze wszystkich stron, chociaż jak wiemy, nie obejmuje samego miasta, które ma status miasta federalnego, czyli osobnego podmiotu federacji. Tak samo jest z Moskwą i obwodem moskiewskim. Obwód obejmuje większość terenów dookoła Moskwy, ale bez samej stolicy. W granicach Moskwy mieszka niecałe 13 milionów osób, a w granicach obwodu niecałe 8 milionów. W europejskiej części Rosji znajduje się jeszcze około 30 innych obwodów, których jednak nie będę omawiać i powiem tylko, że są zamieszkane w zdecydowanej większości przez etnicznych Rosjan. Warto jednak wymienić z nazwy najbliższy nam obwód kaliningradzki, który stanowi rosyjską eksklawę graniczącą z Polską i Litwą. Na jego temat zrobiłem już dwa odcinki, geograficzne i historyczne, na które serdecznie zapraszam w oczekiwaniu na drugą, azjatycką część filmu Co Rosja ma w środku. Polecam też wszystkie inne odcinki, które już są na kanale. Będę wdzięczny za komentarze, łapki w górę oraz subskrypcje. A jeśli macie ochotę założyć konto na Patronite i zostać patronem tego kanału, to będę naprawdę zaszczycony. Do zobaczenia, być może za chwilę w kolejnym odcinku.